Czasami film nie potrzebuje dużo, żeby stać się przebojem. Skromna, znająca swoje możliwości i wznosząca się na ich wyżyny obsada, bardzo wartki scenariusz oparty na doskonale znanym schemacie, napięcie zbudowane wyłącznie na prostym pytaniu. To wszystko to przepis na film bardzo dobry. Dobry reżyser, a w tym przypadku reżyserka, wie jednak, że żeby awansować szczebel wyżej i stać się świetnym oscarowym pretendentem, potrzebny jest też magiczny składnik. Tutaj jest to bardzo mądry i bardzo grzeczny piesek, który kradnie serduszka za każdym razem, gdy jest na ekranie, oraz PIMP od 50 Centa, koniecznie w wersji instrumentalnej. Anatomia upadku w reżyserii Justin Treat. To temat dzisiejszego Coś Obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy.
Fotografia, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku.
Very hard to make a movie, period. To make a good movie is really a question of time.
Coś obejrzanego.
Żarty żartami, ale naprawdę ku mojemu ogromnemu zdumieniu zarówno ten pies, jak i ten 50 Cent odgrywają ważne role w Anatomii upadku i bez nich ten film wiele by stracił. Czy straciłby najważniejsze wyróżnienie na festiwalu w Cannes, czyli Złotą Palmę? Tu już zaczynają się poważne pytania. Bo z tego pułapu to w zasadzie startujemy. Anatomia upadku to przebój ubiegłorocznego Cannes i też film, na który od czasu Cannes przyszło nam bardzo długo czekać. Wspominam o tym dlatego, że w zeszłym roku kaneński line-up był bardzo mocny i wyrównany, a o tym, do kogo powędrowała ostatecznie Palma, zadecydowały detale. Jak na przykład kraj produkcji, Francja. Tak przynajmniej uważałem, jak ogłoszono zwycięzców, no bo przecież do Cannes nie pojechałem, więc bazowałem na opiniach innych i własnej zgryźliwości. A ta z kolei wynika z mojego głębokiego przekonania, że na festiwalu nad Lazurowym Wybrzeżem filmy francuskie, no mają fory, no. I w ogóle mnie to nie dziwi i nie oburza, że na francuskim festiwalu filmowym przykłada się bardzo dużą wagę do francuskich produkcji, ale też wiem, że to jeden z najważniejszych festiwali filmowych na świecie, od którego są bardzo mocno uzależnione późniejsze losy filmów. I takie Titan, Życie Adeli, Dipan czy Amour Hanekego dostały dodatkowe punkty za kraj i język i gdyby reprezentowały inną kulturę, to na Złotą Palmę nie miałyby co liczyć. Anatomia upadku trochę się od wyżej wymienionych produkcji różni. Nie tylko faktem, że języka angielskiego jest tam niemalże tyle samo co francuskiego, ale też przystępnością produkcji i takim, może nie do końca, francuskim spojrzeniem na tamtejsze realia. I tu już wchodzimy w bardzo subtelne, może i wymyślone, patrzenie na kraje jak na nurty filmowe, reprezentujące swoją własną perspektywę i podejście do tworzenia kina. Gdy świat był bardziej hermetyczny, to było to bardziej zauważalne. Teraz w erze globalizacji i dostępności filmów z całego świata, to się trochę ze sobą blenduje, a najbardziej amerykanizuje, bo amerykańskie filmy są najpopularniejsze i najszerzej dostępne. Tak czy siak, oglądając na wyciszeniu Titan, od razu bym zgadł, że to jest kino francuskie. W przypadku Anatomii upadku już nie do końca. Tak czy siak. Anatomia upadku podbiła Cannes i natychmiastowo znalazła dystrybutora, który stwierdził, że są szanse na Oscary. No i są. 5 nominacji. Za najlepszy film, reżyserię, scenariusz oryginalny, montaż i dla Sandry Hiller jako aktorki pierwszoplanowej. Czego brakuje? Nominacji dla najlepszego filmu międzynarodowego. Nie jestem na tyle naiwny, żeby wierzyć, że to jest kwestia puryzmu francuskiej wizji kina. Nawet szukałem w regułach oscarowych, czy to nie jest kwestia nadmiernej ilości języka angielskiego, która mogłaby być dyskwalifikująca, ale to też nie jest to. Odpowiedź jest prosta. Francuzi po prostu Anatomii upadku nie zgłosili do Oscarów. I tu już zagłębiamy się w politykę. Nie wiem, czy w ogóle to jakoś wpłynęło na rozgłos Anatomii upadku, ale odbierając Złotą Palmę, Justine Triet wygłosiła płomienną przemowę, w której w dość ostrych słowach skrytykowała francuski rząd i jego zmiany dotyczące systemu emerytalnego. A raczej dość brutalną odpowiedź na odpowiedź społeczeństwa na wprowadzone zmiany. Nie spotkało się to z przychylnością władz i części środowiska, ale czy mogło wpłynąć na decyzję komisji oscarowej? W sumie dziwniejsze rzeczy już widziałem. Chociaż Gdybym miał zestawiać te produkcje koło siebie, to ostatecznie zgłoszony przez Francję Bulion i inne namiętności jest moim zdaniem odrobinę lepszym filmem, pełniejszym, a może i ciekawszym. To jednak mimo wszystko nie czarujmy się, tu nie chodzi o promowanie wartości artystycznych, a o prostą kalkulację. Film ma rozreklamować kraj, wybiera się ten, który ma największe szanse na zwycięstwo, a kategoria dla najlepszego filmu międzynarodowego jest tą kategorią, w której jest dość prosta współzależność, że wygrywa najbardziej znany film. A to swoją drogą jest cudowny komentarz do tego, jak Amerykanie postrzegają kino pozaamerykańskie. Więc w tej kategorii nie wygra, a w pozostałych też raczej nie. No, byłoby to sporym zaskoczeniem. Ale niech wyróżnieniem będzie fakt, że to po prostu świetny film, który powinien spodobać się wielu, bo jest najprzystępniejszym ze wszystkich oscarowych filmów, nie idąc tym samym na kompromis wobec jakości treści, które chce przekazać. Dobra, Table, zaraz ktoś pomyśli, że i tutaj mnie przed chwilą poniosło, nazywając francuskojęzyczny 2,5-godzinny dramat sądowy najprzystępniejszym filmem na tegorocznych Oscarach. Ale ja będę się tego trzymał. W sytuacji, gdybym miał bardzo różnorodne grono widzów do zaspokojenia jednym filmem i jedynym wymogiem byłoby, aby był to film dobry, ale musiałbym uwzględnić rzeczy, które ludzi polaryzują, w tym nie wiem, podejście polityczne, no to ze wszystkich filmów w głównej kategorii oscarowej wybrałbym właśnie Anatomię upadku. A o czym jest ten film? To spore zaskoczenie, ale o anatomii upadku. Zarówno dosłownego, fizycznego upadku, jak i metaforycznego upadku sylwetki będącej pod gradobiciem prokuratorskich pytań. Jest nawet nutka poezji w tym, ale nie jakoś mocno wymagająca, no czego chcieć więcej. Znajdujemy się w śnieżnych francuskich Alpach w okolicach Grenoble. Mały domek w górach z dala od cywilizacji. Małżeństwo jak małżeństwo, ale mają psa i syna, który parę lat wcześniej w wyniku wypadku stracił wzrok. Syn wychodzi z pieskiem na spacer, po jakimś czasie wraca, ale u progu zastaje leżące w śniegu ciało ojca oraz matkę, która zawołana przez syna wydaje się być tym faktem pospoły. Zszokowana, jak i w ogóle nie. Po przybyciu służb na miejsce i późniejszej sekcji zwłok okazuje się, że nie można wykluczyć udziału osób trzecich, a znajomy prawnik dość szybko przebija bańkę spekulacji, stwierdzając, że mąż przypadkowo wypadł z balkonu podczas remontu poddasza, wydaje się być mniej prawdopodobną wersją wydarzeń niż możliwość, że to żona go wypchnęła. I to w zasadzie tyle. Taki jest punkt wyjścia Anatomii upadku, która w drugim akcie staje się rasowym, legalistycznym dramatem z krwi i kości i takim pozostaje do samego końca. Bardzo uważnie przyglądamy się procesowi z bliska, wysłuchując zeznań potencjalnych świadków i otoczenia oraz cross-egzaminacji, czy też po polsku dosłownego krzyżowego ognia pytań, kiedy jedna strona procesu zadaje pytania świadkowi drugiej strony i nagle okazuje się, że było zupełnie inaczej niż wcześniej się zapowiadało. Nie znajdziemy tutaj jakichś dodatkowych przeszkadzajek, ozdóbek, wątków trzecioplanowych o romansie sędziego, który wpływa na trzeźwość wydawanych osądów. Co to nie. Jest tylko twarda i zacięta sądowa batalia. Siła argumentu, chociaż niekiedy uciekająca się do podłych sztuczek i nieczystych zagrywek. Największe zaskoczenie, które przynajmniej u mnie się pojawiło w trakcie oglądania Anatomii upadku, to dźwięczące przez cały seans głośne pytanie: chwila, to naprawdę tak wygląda francuski system sprawiedliwości? Nie jestem w tej kwestii jakkolwiek ekspertem, nawet o warunkach polskiego procesu sądowego bym się za bardzo nie wypowiadał, poza faktem, że diametralnie się różni od amerykańskiego i jeszcze bardziej się różni od tego, jak to jest pokazywane w polskiej popkulturze. Ale takich cyrków, które się odwalały na sali sądowej w tym filmie, no to nigdzie nie widziałem. I nawet nie wiem, dlaczego aż tak na to zwróciłem uwagę, no bo summa summarum, całkowita wiarygodność to nie jest coś, co nawet jest oczekiwane w dramatach sądowych. Może to ta wszechobecna amerykańskość i trzymanie się ustalonego schematu ostrego rygoru i podniosłości procesu pokazywana w większości filmów zadziałała. I może też dlatego nie oburzam się, jeżeli w końcowym etapie takiego sztampowego prawniczego dramatu jedna ze stron wyciąga z kapelusza nieznany dotąd dowód w sprawie, mimo że wiem, że w prawdziwych procesach to tak nie działa i druga strona totalnie musi mieć czas na zapoznanie się z każdym materiałem dowodowym. Tak czy siak, z tego co gdzieś tam poczytałem, no to okazuje się, że we Francji z grubsza ten proces tak wygląda. Oczywiście są pewne ustępstwa, ale z zasady tak. jest bardziej swobodnie, niż byśmy się spodziewali. Nie ma żadnego wstawania i krzyczenia sprzeciw. Prędzej takie swobodne spacerowanie po sali i dyskutowanie, wtrącanie się w środek dyskusji, gdy ktoś inny rozmawia, a nawet symultaniczne rozmowy w trzy osoby: prokurator, adwokat i świadek. Z tego powodu, z tego, że to tak sobie nawet momentami luźno płynie, nie wpadamy w poczucie chłodnego obserwowania rzeczywistego procesu, ale bardziej mocno dialogowego teatru jednego pomieszczenia. Ja nie czynię z tego zarzutu, bo to jest naprawdę zręczny teatr. Jest jeszcze jeden element odróżniający anatomię upadku od większości dramatów sądowych, których w przestrzeni filmowej jest mnóstwo, średnio kilka, co najmniej każdego roku się pojawia i zazwyczaj działają tak samo. Że albo widzimy genialnego prawnika, który podejmuje się niemożliwej sprawy i swoją erudycją dowodzi sprawiedliwości, albo widzimy śledczych ze strony prokuratury, którym ciągle brakuje jednego elementu, żeby wreszcie capnąć tego oczywiście, że złego przestępcę. Te dramaty prawnicze są zazwyczaj skonstruowane tak jak prawo, w sposób zero-jedynkowy z perspektywy moralnej. Wiemy, komu kibicujemy i wiemy, co musi się stać, żeby zakończenie było satysfakcjonujące. Tutaj tego nie ma, bo główną bohaterką jest przez cały czas oskarżona, a my jako widzowie na dobrą sprawę w trakcie tego procesu absolutnie nie mamy pewności, czy to rzeczywiście zrobiła, czy nie. I to zdanie, czy to zrobiła, to jest promocyjny tagline tego filmu umieszczany w zwiastunach i na plakatach i w sumie jest to najmocniejszy i najbardziej stabilny element tego filmu. Nie widzimy nigdy tego przestępstwa. Wchodzimy w ten świat całkowicie z perspektywy osoby trzeciej. Czy to przypadkowego świadka, zawezwanego adwokata, czy policjanta widzącego pewne rozbieżności w zeznaniach i owszem, filtrujemy to trochę przez oczy głównej bohaterki, która zarzeka się, że nie, no tego nie zrobiła, ale w żadnym momencie nie mamy pewności. Nawet nie pojawia się pytanie, które zazwyczaj w głowie widzów oglądających taki filmowy proces się pojawia, czyli okej, no jeśli to zrobiła, no to dlaczego? Nie, nawet do tego nie dochodzimy. Czy to zrobiła? I tyle. Tak proste pytanie buduje doskonale napięcie przez cały film, delikatnie i bardzo precyzyjnie, przesuwając nasze stronnictwo trochę w jedną i trochę w drugą stronę, ale ciągle w zasadzie jesteśmy rozdarci. Gdyby to był amerykański film, to mielibyśmy w środek wsadzone jeszcze 12 gniewnych ludzi i przysięgłych spierających się między sobą i o podstawy etyki i też byśmy nie wiedzieli, jak zadecydują. I ta niewiedza to jest główna frajda w anatomii upadku. Ja lubię sobie rujnować frajdę z oglądania, więc z tyłu głowy sobie powtarzałem podstawowe zasady z prawa karnego. Na kim spoczywa ciężar dowodu i co to znaczy ponad wszelką wątpliwość, a też nie byłem pewien, jak to się skończy. I to akurat zasługa reżyserki, doskonale znającej różne typy widzów. Korzystając z okazji, chciałbym co nieco porozmawiać o dramatach sądowych, bo to w sumie jeden z moich ulubionych gatunków filmowych. To, co mnie w nim urzeka, to w zasadzie pewna powtarzalność, czy też przestrzeganie reguł, które taki gatunek sam na siebie narzuca. I tak jak w przypadku kina noir, czy tam westernu, są pewne cechy, które dany film musi spełnić, aby w ogóle był jako takowy rozpatrywany. Tak w przypadku dramatów sądowych jest podobnie, tylko te reguły są o wiele prostsze. Ma być pokazany sądowy proces. Proszę, wymieniłem je wszystkie. A to, że proces, wiarygodny proces, rządzi się swoimi dość restrykcyjnymi zasadami, to jest inna sprawa. Właśnie ten miks formalizmu i w zasadzie braku większych ograniczeń artystycznych jest tak kuszący w tym nurcie, w tym gatunku. Nie czarujmy się, no dramaty sądowe to jest popisuwa, głównie dla scenarzystów i aktorów. Rozbudowane, bardzo długie monologi, zestawione z szybkimi i ostrymi wymianami dialogowymi, używanie mądrych słów oraz mocne pokazywanie emocji, no to jest to, co filmowe tygryski lubią najbardziej. Dzięki temu to też jest najszybsza droga, żeby jakąś tam nagrodę filmową na polu scenariuszowym i aktorskim wyłapać. I ja to łykam, no nie każdy musi. Jest mnóstwo filmów, które zabierają się za tę tematykę i w zasadzie z tego powodu, jak i wyżej wymienionych, jest to całkiem niezły gatunek rzeszoto oddzielający mistrzów kina od przypadkowych one-hit wonderów. No bo to trzeba naprawdę się postarać i wiedzieć, co się robi, żeby jakoś się wyróżnić na tle pozostałych tego typu filmów. Mogę wymienić kilka moich ulubionych przykładów, ale spoiler, nie będą to raczej specjalnie odkrywcze wybory. Po prostu niekiedy te popularne wybory są rzeczywiście najlepsze. Nie da się mówić o tym gatunku bez wspomnianego ojca chrzestnego kina sądowego, czyli 12 gniewnych ludzi w reżyserii Sydney Alimeta. Film o tyleż ciekawy, że oszczędza nam pokazywania zawiłości procesu, zamiast tego skupiając się na tym, co zazwyczaj ukryte, czyli na ostrych, potencjalnie ostrych, sporach przysięgłych decydujących o życiu i śmierci. Absolutny klasyk, film tak rewelacyjny, jak rzeczywiście go ludzie rekomendują, pozycja obowiązkowa. Równie oczywistym wyborem jest jeden z moich ulubionych filmów wszechczasów, czyli Zabić Drozda. Adaptacja prozy Harper Lee jest co prawda o wiele bardziej o widzianym oczami dziecka rasizmie w Alabamie w czasach Wielkiej Depresji, mającym swoje głośne echa w latach 60., kiedy ten film powstawał, ale też współcześnie, to jednak był i jest świetnym wzorem do naśladowania dla pozostałych filmów w gatunku kina sądowego. Mowa końcowa Gregorego Pecka w swojej najbardziej ikonicznej kreacji Atticusa Fincha w moim serduszku pozostaje niedoścignionym wzorem na wyciskanie emocji z takich monologów. I zaowocowało to Oscarem aktorskim i za scenariusz. W dalszej kolejności muszę wspomnieć o dwóch zupełnie różnych filmach opowiadających o jednym z najważniejszych sądowych wydarzeń XX wieku. O rozliczaniu zbrodniarzy wojennych podczas procesów norymberskich. Dwa zupełnie różne spojrzenia. To fabularne, amerykańskie, pokazane przez Stanleya Kramera w filmie Wyrok w Norymberdze z 1961 roku. Absolutna perła amerykańskiego kina, utylizująca największych z aktorów złotej ery Hollywood. Spencer Tracy, Burt Lancaster, Marlena Dietrich, Judy Garland, Montgomery Clift w rewelacyjnej opowieści skupionej na trzecim z 12 norymberskich procesów, tym poświęconym osądzaniu sędziów i prawników, którzy tworzyli tak zwany aparat sprawiedliwości III Rzeszy. Wychodzi z tego genialne spojrzenie, dające wiele do myślenia na temat tego, jak totalitarne systemy zasadzają się w świadomości pozornie nieświadomego społeczeństwa. Swoją drogą, Kramer rok wcześniej nakręcił równie warty uwagi dramat sądowy Kto sieje wiatr, także wykorzystujący instytucje sądu do skomentowania społecznych nastrojów. Drugie spojrzenie na ten temat to spojrzenie polskie i to nawet, powiedzmy, dokumentalne. Film zatytułowany Epilog norymberski to nagrana wersja teatru telewizji najbardziej znanego z wyreżyserowania nominowanych do Oscara Nocy i dni Jerzego Antczaka. To jest spojrzenie dokumentalistyczne, bo bardzo mocno bazujące na oryginalnych stenogramach norymberskich procesów, uzupełnionych o wypowiedzi naocznego świadka tamtych wydarzeń Karola Małcużyńskiego. Świetne uzupełnienie do filmu Kramera, podsumowujące ogrom cierpienia wyrządzonego przez katów III Rzeszy, które w teorii nie powinno być aż tak ciekawym filmem, jak właśnie w swojej dokumentalistycznej drobiazgowości się staje. Na koniec też propozycja dokumentalna, czyli najdłuższy film nagrodzony Oscarem, niemalże 8-godzinny, O.J. Made in America. To w zasadzie serial produkcji ESPN, który od początku do końca opowiada nam o życiu, karierze oraz w bardzo drobiazgowych szczegółach o procesie O.J. Simpsona, którym w latach 90. Żyła cała Ameryka. To jest doskonałe kompendium wiedzy na ten temat, które rewelacyjnie przenosi na ekran emocje tamtych czasów i pomimo tego, że z historii możemy wiedzieć, jak ta sprawa się potoczyła i zakończyła, to przez chwilę możemy poczuć się jak Amerykanie, siedząc jak na szpilkach w oczekiwaniu na ogłoszenie werdyktu. I co ważniejsze, bardzo dobitnie tłumaczy, dlaczego akurat ta sprawa tak mocno odbiła się echem po amerykańskim społeczeństwie. Powiedziałem już, że dobre dramaty sądowe w największej mierze opierają się na solidnym scenariuszu i rewelacyjnej grze aktorskiej. I nie inaczej jest, gdy mowa o anatomii upadku. Scenariusz jest świetnie napisany, doskonale wyważony i z ogromną przyjemnością pokażę ten film każdemu, kto uważa, że to opowieść małżeńska Noa Baumbacha ma najlepszą i najbardziej realistyczną scenę kłótni małżeńskich w historii kina. Nie zgadzałem się z tą tezą już wcześniej, bo przecież sceny z życia małżeńskiego Bergmana nie zostały kolektywnie wymazane ze świadomości społecznej, ale anatomia upadku także przebija rozhisteryzowanych Johansson i Drivera. tutaj powolna eskalacja oraz jej finisz robią o wiele większe wrażenie i wypadają moim zdaniem o wiele naturalniej. Nie są takim prostym wykrzykiwaniem coraz to większych fraz, bo tego akurat wymaga scenariusz. Aktorsko także jest świetnie. Sandra Hüller z pewnością zapamięta rok 2023 jako ten mocno kształtujący jej karierę za sprawą dwóch nominowanych do Oscara filmów, które jeszcze mocniej wypromowały jej skromne europejskie nazwisko na mapie światowego, czytaj, amerykańskiego kina. Myślałby kto, że to się stanie jeszcze za sprawą Toni Erdmann, ale jakoś fascynacja tym filmem zapadła się pod ziemię tak rok po jego premierze, a Hüller musiała jeszcze parę lat poczekać na szersze uznanie. Świetnie. Świetnie niuansuje graną przez siebie postać. Tworzy coś takiego trudnego do opowiedzenia, że pomimo faktu, że ona jest główną bohaterką tego filmu, z którą spędzamy najwięcej czasu, to jednak w sposobie swojej gry pozostaje wycofana, trochę na fotelu pasażera. Jest gdzieś tam w tle, co jeszcze mocniej i dobitniej podkreśla tę naszą niewiedzę na temat faktycznego przebiegu wydarzeń. Na uwagę zasługuje także Milo Machado-Graner, który wciela się w rolę niewidomego syna. Nie powiem, że jest jakoś obłędny w tej roli, ale jest dzieckiem na ekranie, z którym spędzamy sporo czasu i nigdy nie jest ani męczący, ani irytujący, a to jest spore osiągnięcie. No i jest też absolutnie największa gwiazda tego obrazu, czyli Messi, czy też filmowy snób. Przesłodki i przeuroczy piesek, nagrodzony na festiwalu w Cannes nagrodą Palm Dog dla najlepszych ekranowych czworonogów. A w zasadzie to tylko piesków. No, koty nie biorą udziału w tej kategorii. No, wtedy gra słów, że Palme d'Or i Palme Dog no, nie miałaby za wiele sensu. I ktoś może pomyśleć, że to zwyczajne psiarstwo, tak się zachwycać zwykłym psem na ekranie. I po części tak jest, ale z drugiej strony rzeczą bardzo rzadką jest w kinie widzieć psy, które coś grają. Nie chodzi mi tutaj o grę typu Lessie, że coś tam przybiegnij, zaszczekaj, poszarp, ale o bycie istotnym aspektem fabularnym filmu, dość mocno uzależnionym od wiarygodności zachowań przedstawianych przez pokazywanego psa. A tak jest w Anatomii Upadku, a sam Messi już zwiedził w nagrodę kawałek świata lecąc do Hollywood na przedoskarową kolację ze wszystkimi ludzkimi nominowanymi. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę w kontekście tego, że sądowe opowieści to jest popisowa scenarzysty i aktorów. Z tego tytułu niejednokrotnie może się gdzieś zgubić osoba reżysera w całej produkcji, wykraczająca poza zwykłe dopilnowanie prawidłowości wykonania scenariusza od początku do końca. W Anatomii Upadku ta reżyseria jest niebywale istotna i powiedziałbym, że jest tym klejem, windującym ten film w górę, ale chociaż jak windującym to windą, ale klejem, który zespaja ten film. Jest na tyle dobra, że nominowanie do Oscara w tej kategorii Justin Trudeau, a przez to nienominowanie wielu innych świetnych reżyserów i reżyserek z tego roku, jest całkowicie uzasadnione. Już prędzej bym Nolana z tej piątki wyrzucił niż ją. Czuć w jej działaniach mocne inspiracje, zarówno Kubrickiem, jak i Kieślowskim, dwoma mistrzami kina, tworzącymi diametralnie różne filmy. I tutaj także dobrze balansują się te dwa światy. Trit operuje większość filmu przy użyciu dość subtelnych, niekiedy prostych środków wyrazu, które okazują się niesamowicie skuteczne. To, że zachowuje jakąś taką trzeźwą obiektywność w pokazywaniu wydarzeń, przez co my jako widzowie nie umiemy się do końca określić, po której stronie jesteśmy, to jest spory wyczyn, dokonany za sprawą prostych elementów. Tak prostych, jak świadomość, że to, czego nie widać, ma o wiele większą moc niż to, co widać. Pozornie może się wydawać, że niektóre ujęcia trwają odrobinę za długo niż powinny, albo urywają się trochę za wcześnie. Ale to wszystko jest celowy zabieg ze strony reżyserki sprawdzającej naszą czujność w wyłapywaniu informacji płynących z ekranu. Ona wodzi naszym wzrokiem, niekiedy bardzo perfidnie, cyfrowo zoomując na istotne elementy. I to jest zabieg, który w zasadzie bardzo rzadko mi się podoba, ale tutaj wzmacnia przekaz. I nawet to uporczywe, a wręcz memiczne wykorzystanie piosenki PIMP, powtarzane w kółko z określoną głośnością, okazuje się, że ono też ma znaczenie, ale oczywiście nie na tyle duże, żeby przyćmiło to resztę obrazu. I jeszcze subtelnie reżyserka stara się nam opowiadać o tych elementach społecznych. Położenie na nich większego nacisku wypadłoby sztampowo, może wręcz karykaturalnie, ale tutaj także jesteśmy rozdarci. Jasne, prawnicy i policjanci oni są chłodni, zdystansowani, obojętni na zwykłego człowieka rzuconego w wir batalii sądowej. Ale z drugiej strony trochę wykonują swoją pracę, której mottem przewodnim jest miej wątpliwość. Z jednej strony czuć tutaj kawkowy proces i pewną bezsilność w pojedynku z systemem, ale z drugiej strony ten system nie jest specjalnie tutaj demonizowany. Demonizacja jest zarezerwowana dla pokazywania mediów. One wypadają w anatomii upadku najgorzej, ale nawet mi to nie przeszkadza, bo media opowiadające o procesach sądowych to jest szambo i dobrze, że ktoś wreszcie zwrócił na to uwagę. Anatomia upadku w reżyserii Justiny Treat, nagrodzona w Cannes Złotą Palmą i Złotą Psią Palmą. Nominowana do Oscara w 5 kategoriach. Najlepszy film, najlepsza reżyseria, najlepsza aktorka pierwszoplanowa, najlepszy scenariusz oryginalny i najlepszy montaż. Czy warto? Warto. Nie będę uważał, że to jakiś film skrajnie wybitny, zmieniający życie, ale to naprawdę solidny, świetny kawałek kina, który dokłada nawet sporą cegiełkę do postrzegania minionego roku za naprawdę dobry dla świata filmu. 2,5 godziny przelatują niepostrzeżenie jak ciało spadające z trzeciego piętra. Jest zręczny, momentami zabawny, częściej emocjonalny, a najbardziej dotrzymający w napięciu. Czy wygra w którejkolwiek z oscarowych kategorii? Byłbym zdziwiony, bo to są bardzo mocne i wyrównane kategorie w tym roku. Byłbym zdziwiony, ale też nie aż tak mocno zdziwiony, bo dotrzymuje kroku tym głośniejszym, bardziej wyrazistym produkcjom. A to naprawdę spora sztuka. I jest piesek. Wspaniały, grzeczny, bardzo dobry piesek. Całkiem sporo pieska. Dla niego warto. To było coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
Coś obejrzanego.